Na początku tego roku pewien 54-letni, samotny, stęskniony ojciec z Tarnowskich Gór z miłości, chcąc zatrzymać w domu syna, który przyjechał na święta i właśnie chciał wyjeżdżać znowu do Anglii, taki zdesperowany, zadzwonił na lotnisko w Pyrzowicach i wszczął alarm bombowy. I oczywiście policja namierzyła tego biednego emeryta, założyła mu kajdanki, syn odleciał, a on powiedział: bardzo żałuję tego, co zrobiłem, ale ta tęsknota odebrała mi rozum. On błagał swojego syna, żeby zechciał zostać jeszcze z nim, bo mu jest tak ciężko samemu. No tak tęskni ze swoim synem Damianem. Ale ten jego Damian poleciał i nawet nie chce odebrać od niego telefonu. Są synowie, którzy notorycznie wywołują smutek lub zagniewanie u swoich ojców. Robią to bez żadnych wyrzutów sumienia. Robią im na złość. Robią im różne przykrości. Niektórzy nawet są tak zdeprawowani, że robią to celowo, żeby ojca dobić, żeby zobaczyć na jego twarzy gniew, rozgoryczenie, a nawet wściekłość. Tacy ludzie, tacy synowie, takie córki zupełnie nie rozumieją, że można zabiegać o dobre relacje z własnym ojcem. Że można wzdragać się na myśl o zagniewaniu ojca. Że można robić wszystko i tak się troszczyć, żeby tylko nie rozgniewać swojego ojca. Ale na szczęście są przykłady bardzo dobrych relacji między ojcem i synem. Kiedy tymi relacjami rządzi miłość, to syn przeżywa wszystko, co mogłoby zasmucić ojca, tym bardziej wywołać jego gniew. I właśnie dzisiaj o tym chcę razem z wami porozmawiać, biorąc za obraz, za przykład do tej lekcji duchowej relacje między ojcem, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi, i synem, od którego wszelkie synostwo prawdziwe pochodzi. Otwórzmy Ewangelię według świętego Mateusza, 26 rozdział, i czytamy od wersetu 36 do 44. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, czytamy od 36 wersetu. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. I mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowem. Ewangelista Marek opisując to wydarzenie, tę modlitwę syna do ojca, oddał to jeszcze takimi słowami, Marka 14:36, i mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Miejsce, w którym ta modlitwa, ten bój Jezusa był toczony, to Getsemane, jak przeczytaliśmy w naszym tekście. Ogród Getsemane to miejsce, które w naszej świadomości jest takie trochę wyidealizowane, takie osławione Getsemane. Myślimy, ale to jakieś takie szczególne miejsce. Miejsce, w którym Pan toczył bój. Miejsce wyjątkowe absolutnie. I czasem sobie myślimy, że jeżeli w naszym życiu ma się rozegrać jakaś ważna duchowa walka, mamy coś ważnego w swoim życiu rozstrzygnąć, to potrzebujemy jakiegoś szczególnego miejsca, prawda? Potrzebujemy udać się gdzieś do jakiegoś szczególnego sanktuarium. Kiedyś, pamiętacie niektórzy, do Częstochowy albo do jakiejś tam, bo język połamie, to nie będę mówił, bo to różne te nazwy są obce nawet, żeby tam dostać jakieś szczególne wzmocnienie, jakieś wyjątkowe miejsce. I tak może czasem myślimy, że Jezus poszedł do Getsemane, bo to było jakieś wyjątkowe, szczególne miejsce. Ale Getsemane to był po prostu ogród oliwny. Ogród, w którym rosły drzewa oliwne. A jak myślicie, ile tych drzew oliwnych, tych ogrodów jest tam w Izraelu? Tylko jedno miejsce takie jest? Powiem wam, że oliwki, te drzewa oliwne, to najbardziej popularne drzewa w Izraelu. Wszędzie, gdzie się nie obejrzysz, wszędzie są te drzewa oliwne. Wszędzie pełno rosną przy drogach, na dziko, uprawiane na różne sposoby, pełno ich. I przyszła mi taka refleksja. Jezus nie szukał jakiegoś wyjątkowego miejsca, żeby tę modlitwę zanieść do Ojca. Po prostu na zboczu Góry Oliwnej było trochę tych drzew, tam się zatrzymał i tam mówił: uczniowie, usiądźcie, ja się będę modlił. I przyszła mi taka myśl, to bardzo ważne, żebyśmy my nie szukali jakichś szczególnych miejsc, żeby się spotkać z Bogiem, żebyśmy coś przeżyli. Żeby nam do głowy nie przyszło, że trzeba do Izraela pojechać, żeby coś z Bogiem przeżyć, bo tutaj nie można. Ja wam mówię, to nie tajemnica w tym miejscu, gdzie się pojedzie. Twoje miejsce, Twój ogród oliwny jest gdzieś pewno między Osową a Wrzeszczem, albo między Chełmem a Wrzeszczem, gdzieś między biurem, szkołą, a Twoją sypialnią, gdzieś w takich miejscach jest Twoje Getsemane, Twój ogród, gdzie masz modlić się i rozstrzygać Twoje rzeczy w Twoim życiu. Więc Jezus był w tym ogrodzie. Oczywiście dzisiaj tam niektórzy mówią, że to, gdzie jest ten ogród, opisują, pokazują te drzewa wieloletnie, takie, że które podobno pamiętają czasy Jezusa. No jest to miejsce, ale to nie o to chodzi. Ja chcę się skupić z wami dzisiaj na tej relacji, jaka była między Ojcem i Synem. Żebyśmy z tego coś wzięli, coś zrozumieli. Wiemy, że między Ojcem i Synem była wielka miłość. Syn tak się odnosił do Ojca, tak się zachowywał względem swego Ojca, że Ojciec co chwila wyrażał miłość. Wyrażał miłość. Jana 3:35, Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Taka jest miłość Ojca do Syna. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, mówił Ojciec z nieba o swoim Synu, który przyjął postać człowieka i chodził po ziemi. Syn dlatego był tak miłowany przez Ojca,
Ponieważ syn przejmował się wszystkim, co pochodziło od ojca. Wsłuchiwał się w każdy głos ojca. Każdą jego myśl rozpoznawał. Słowo Boże w Izajasza 11:2-3 mówi o tym, że opisując Syna Bożego, Mesjasza, opisując Jego nastawienie do Ojca, jest napisane tak: i spocznie na Nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Czyli, że Syn upodobał sobie bojaźń Bożą. Chodził, żył z takim nastawieniem, żeby nie zasmucić swojego Ojca. Żeby mu się podobać, żeby zawsze robić to, co się jemu podoba. Więc między ojcem i synem miłość, relacja miłości. Rozumiemy to? Bóg jest miłością i ta miłość najmocniej się objawia między ojcem i synem. Możemy się tego uczyć, to jest dla nas niedościgniony, wspaniały wzorzec. Ale ten Bóg, który jest miłością i który tak miłuje Syna, a Syn miłuje Ojca, jest też Bogiem, który się gniewa. Pismo Święte poucza nas, że Bóg objawia swój gniew. W Księdze Trenów, w 2 rozdziale, od początku ten rozdział tak brzmi: ach, jakże zachmurzył się Pan w swoim gniewie nad córką syjońską. Z nieba na ziemię zrzucił wspaniałość Izraela i nie pamiętał w dniu swojego gniewu o podnóżku swoich stóp. Pan zniszczył bezlitośnie wszystkie niwy Jakuba w swojej zapalczywości. Zburzył twierdzę córki judzkiej, rzucił o ziemię, zhańbił królestwo jego książąt. W żarze gniewu złamał wszelką siłę Izraela, cofnął swoją prawicę, gdy nieprzyjaciel się zbliżał, i rozpalił przeciwko Jakubowi ogień płonący, który dokoła pożera. I takich miejsc objawiających, wyrażających gniew Boży jest bardzo wiele w Piśmie Świętym, że mówią, że ten pełen miłości Bóg jest też Bogiem, który się gniewa. Ezechiela 22:20. Jak wrzuca się razem srebro i brąz, żelazo, ołów i cynę do tygla i rozpala pod nim ogień, aby je stopić, tak ja zgromadzę was w moim gniewie i w mojej zapalczywości i wrzucę was razem i stopię. Więc miłość Boża, piękna relacja między Ojcem i Synem, ale też gniew Boży w określonych okolicznościach, sytuacjach. Synonimem gniewu Bożego w Piśmie Świętym jest często kielich. Kielich. Biblia używa różnej symboliki kielicha. Czytamy o kielichu obfitości, o kielichu zbawienia, kielichu błogosławieństwa, o kielichu obrzydliwości i nieczystości. Ale najczęściej w Biblii jest mowa o kielichu gniewu Bożego. I parę miejsc z Pisma Świętego, żebyśmy to mogli sobie zakodować, uchwycić. Księga Joba, 21 rozdział, 20 werset. Niechby własnymi oczami oglądał swoją zgubę i pił z kielicha gniewu wszechmocnego. Pił z kielicha gniewu wszechmocnego. Psalm 75, werset 9. Bo w rękach Pana jest kielich wina musującego pełnego przypraw. Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi, nawet osad jego, wysączają i piją. To jest obraz tego właśnie gniewu Bożego. Jeremiasza, 25 rozdział, 15 werset. Tak bowiem rzekł do mnie Pan Bóg Izraela: weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których Cię wysyłam. To Bóg powiedział do króla Babilonii, że ma wziąć ten kielich gniewu Bożego i napoić różne narody. I rzeczywiście Babilonia taką rolę przez pewien czas wykonywała z Bożego wezwania, z Bożego upoważnienia. I Księga Objawienia Jana, jeszcze 16 rozdział, 19 werset. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. W objawieniu jest też ten obraz, że Babilon zostanie napojony. Babilon starożytny, który poił inne narody z tego kielicha gniewu Bożego. Tutaj w objawieniu ten Babilon duchowy sam zostanie napojony z kielicha wina zapalczywego gniewu Bożego. Na kogo Bóg się gniewa? Na kogo się gniewa? Na nas? Kolosan 3, 5, 6. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Czyli tutaj mamy pokazaną grupę grzechów, z powodu których przychodzi gniew Boży. Rozumiał tę kwestię Dawid, gdy w psalmie 38, w drugim wersecie i niżej tak pisał i śpiewał. Panie, nie karcz mnie w gniewie swoim i nie karć mnie w zapalczywości swojej, bo strzały Twoje przeszyły mnie i ciąży nade mną ręka Twoja. Nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez gniew Twój i nie ma nic zdrowego w kościach moich z powodu grzechu mojego. Czyli Dawid rozumiał, że Bożą reakcją na grzech jest gniew Boży. Z powodu grzechu Bóg się gniewa. To grzech wywołuje Boży gniew. W objawieniu w 14 rozdziale mamy zapowiedź gniewu Bożego dla wszystkich czcicieli Antychrysta. 9 werset, a trzeci anioł zszedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu. Czyli nieposłuszeństwo Bogu, poddaństwo diabłu, uległość złemu oznacza wylanie gniewu Bożego. Mówiąc krótko, wszelka bezbożność człowieka sprowadza gniew Boży. Rzymian 1,18, bardzo znane pouczenie apostolskie, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Więc na kogo się Bóg gniewa? Na grzeszników, na bezbożnych, na nieposłusznych, na ludzi, którzy nie poddają się Słowu Bożemu. I oto powróćmy teraz do relacji między Ojcem i Synem. Powiedzieliśmy, że w tej relacji panuje wspaniała miłość. Ojciec miłuje Syna, Syn miłuje Ojca. Jest niezamącona, wspaniała, wspaniała relacja. Bóg gniewa się na grzeszników. Objawia swój gniew z nieba na wszelką bezbożność. I oto, gdy Jezus jest w Getsemane, przychodzi ta chwila, ten moment, kiedy to umiłowany Syn Boży wkrótce ma być zaliczony do bezbożnych, do przestępców. Ma stać się jednym z przestępców. Ma to przestępstwo świata, grzech świata ma na nim spocząć. Pan to zapowiedział, Pan był tego świadomy. Łukasza 22:37 mówi, albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano, do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Czyli Syn Boży, Jezus Chrystus, tam w Getsemane zaczął przeżywać, zaczął rozumieć to, że właśnie za parę godzin, za niedługo, On, który jest obiektem miłości Ojca, w takiej wspaniałej relacji z Ojcem jest, wejdzie w pole Jego gniewu. Wejdzie w pole Jego gniewu. Stąd zmagania Jezusa w Getsemane, przeczytaliśmy, i począł się smucić i trwożyć. I począł się smucić i trwożyć. Zaczął smucić i niepokoić, jak w innym przekładzie. Ogarnęły go żal i udręka. Coś się zaczęło dziać w jego duszy. Mówi do uczniów, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Z jakiego powodu? Z jakiego powodu? O co tak naprawdę chodziło? Czasem myślimy w takim uproszczeniu, że chodziło o to, że On miał zaraz być męczony i że miał cierpieć i że miał umrzeć. I że właśnie z powodu tego, że Jezus miał umrzeć, to tak się teraz zaczął bać, zaczął się trwożyć, oj, będzie bolało, oj, będzie mi teraz, będą mnie zabijać. I z tego powodu. Ja też tak myślałem nieraz o tym. Ale coś zrozumiałem. Że w istocie nie chodziło tu o śmierć i cierpienie. Pan nie był wcale tym zaskoczony, że nagle teraz on sobie mówi, oj, teraz trzeba będzie pocierpieć i dlatego tak przeżywał. Pan Jezus to nawet wypowiedział. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Więc on nie mówi w tej modlitwie w Getsemane, nie mówi wybaw mnie od tego cierpienia, od tej śmierci, bo przecież on po to przyszedłem, więc nie mogę powiedzieć Ojcu, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, od śmierci. Przecież nasz Pan od samego początku był świadomy, że przyszedł, aby złożyć swoje życie w ofierze i żeby umrzeć za nas. I zmierzał do Jerozolimy i zapowiada swoim uczniom, idziemy do Jerozolimy, a tam mnie zabiją, tam będą mnie męczyć, tam mnie zabiją, ale ja trzeciego dnia zmartwychwstanę. Więc to nie było problemem. Oczywiście, no było problemem w jakimś stopniu, bo przecież Jezus to był prawdziwy człowiek, zdrowy na umyśle i przecież już nieraz o tym mówiliśmy. To na pewno było też, to nie było mu łatwo cierpieć, nie chcę tego powiedzieć. Ale zobaczyłem, że ta jego trzykrotna prośba, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, czy niech przejdzie z dala ode mnie kielich ten, to nie chodziło o śmierć. O oddalenie jakiego kielicha zabiegał Syn Boży? Chodziło o kielich gniewu Ojca. Chodziło o kielich gniewu Ojca. Nie wiem, kto z nas jest w stanie to uchwycić i pojąć, ale taka jest prawda, że w tej relacji miłości między Ojcem a Synem taka chwila, takie godziny, kiedy Ojciec miałby się gniewać na Syna, były dla Syna najczarniejszą godziną, jaka mogła go spotkać. Umiłowany, który nigdy Ojcu nic złego nie powiedział, który zawsze pełnił Jego wolę, który zawsze Mu się podobał, który w każdym momencie był tak, jak trzeba, który Go tylko radość sprawiał. Oto teraz miał wejść w taki stan, że Ojciec się na Niego zagniewa, bo musi się zagniewać, ponieważ On weźmie grzech świata na siebie i będzie zaliczony do przestępców. I Ojciec będzie musiał spojrzeć na swojego umiłowanego Syna jak na przestępcę. Pytacie tę myśl? I to dla Syna była chwila straszna. Ten kielich nie mógł go minąć. Ten kielich nie mógł go minąć. Bo sprawiedliwość Boża polega na tym, że przeciwko każdemu grzechowi musi objawić się gniew Boży. Nie ma czegoś takiego. Pojawi się grzech, a Bóg spojrzy i mówi, a to nie jest żaden problem. Każdy grzech wywołuje gniew Boży. I Syn Boży wziął grzech świata, wziął grzech na siebie, a to skupiło gniew Boży, gniew Ojca na Synu umiłowanym. I to była ta czarna godzina. Jezus, by zbawić lud od ich grzechów, musiał wziąć na siebie ich grzech. Nie dało rady inaczej. Musiał wziąć ten grzech i wynieść poza obóz i tam umrzeć za grzech świata. Jak to obrazowały te wszystkie przepisy służby ofiarniczej. Jako baranek Boży, który gładzi grzech świata, poniósł nasz grzech na sobie. I to była ta chwila, najczarniejsza chwila w życiu Syna. To, że czytamy, że Bóg pobłażliwie odnosi się do popełnionych przez nas grzechów, to nie dlatego, że Bóg mówi, ach, wy nie tak mocno zgrzeszyliście, albo ja was tu w Gdańsku szczególnie lubię, więc jakoś tak pobłażliwie odniosę się do waszych grzechów. To tylko dlatego tak jest napisane, że gniew Boży za nasz grzech spotkał Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg pobłażliwie odnosi się do grzechów, które nam się zdarzają. Nam wierzącym, nam, którzyśmy usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa. Więc oto ta najczarniejsza godzina Syna Bożego nadeszła. Mateusza w 27 rozdziale czytamy od 45 wersetu. Od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili, ten Eliasza woła. I zaraz podbiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę, dał mu pić. A inni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Coś strasznego działo się w sercu Syna Bożego. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Najczarniejsza godzina dla Syna, który zawsze był otoczony miłością, który żył w miłości, w tej pięknej relacji z Ojcem. Teraz Ojciec musi objawić swój gniew, odwrócił swoją twarz. To straszne, rozumiecie? Rozumiemy to, chwytamy to, bracia i siostry. A co się stało z Ojcem? Mówiliśmy poprzednią niedzielę. Rozdarł swoją szatę. Rozdarł, bo Jego najbliższy Syn tak umarł. Taka tragedia, że grzech świata wszedł pomiędzy nich, aby sprawiedliwość Boża mogła zostać zadośćuczyniona. Kto może zrozumieć rozterkę Syna Bożego? Kto z nas dzisiaj to rozumie? Kto rozumie, że aż 3 razy Jezus prosił, zanim się to stało, zanim ten gniew, ten kielich gniewu trzeba było wypić, że Jezus tak prosił, czy nie można byłoby tego jakoś uniknąć. Kto może zrozumieć? Ten, kto miłuje Boga, kto nosi w sercu bojaźń Bożą, ten może trochę zrozumieć, co to znaczy gniew Boży. Ten, komu zależy na dobrych relacjach z Bogiem, ten trochę rozumie, co to znaczy wejść w pole gniewu Bożego. Pamiętam przed laty wzruszenie i wewnętrzne zmagania mojego syna w chwilach mojego zagniewania. Nie do końca wtedy to rozumiałem. Jak on to przeżywał? Trochę mi to niezręcznie mówić, bo jest dzisiaj na nabożeństwie. Ale jakoś byłem zbyt taki powierzchowny i niekoniecznie rozumiałem, że kiedy ja się tam zagniewałem, jak on mocno to przeżywał, jak przygryzał język, jak mu było ciężko, że ja się gniewam. Dzisiaj to lepiej rozumiem. A zwłaszcza zacząłem to rozumieć przez to, co zrozumiałem z tego słowa. jak Jezusowi zależało na tym, żeby Jego Ojciec się na Niego nie gniewał. Jak Mu chodziło o to, żeby uniknąć tej godziny. Syn Boży wypił kielich gniewu Bożego. Syn Boży, umiłowany Syn, stanął przed tym potwornym zadaniem, przed tą koniecznością i stawił temu czoła. Czytamy o tym w Izajasza 53 rozdziale. 6 werset. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Nam się należał gniew Boży. Nam się należał sąd Boży. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go. A któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Więc Syn Boży w nasze miejsce wszedł i za nas przyjął na siebie gniew Ojca. Poniósł tę mękę, umęczenie duszy, ten straszny dyskomfort, to straszne napięcie, tę myśl musiał przyjąć, że Ojciec się na Niego będzie przez pewien czas gniewać. Wypił ten kielich gniewu, ale czy za wszystkich? Nie, wypił ten kielich gniewu tylko za wierzących. Jana 3,36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Czyli nie wszyscy ludzie zostali uwolnieni od gniewu Bożego przez to, że Jezus wziął na siebie gniew Ojca, gdy umierał za grzech świata. Nie, tylko wierzący. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma żywot wieczny. Kto nie wierzy, nie ujrzy żywota i gniew Boży ciąży na nim. Wierzący zostali przeznaczeni już do tego, żeby nigdy nie spotkali się z gniewem Bożym. 1 Tesaloniczan 5,9 mówi, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Jezus Chrystus wziął na siebie gniew za nasz grzech. My już nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Gniew już na nas nie ciąży. Jesteśmy przeznaczeni na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc skoro taka wspaniała myślność spotkała nas ze strony Bożej, czy jest to możliwe, żeby pomimo tego spotkać się z gniewem Bożym? No właśnie, niestety, Słowo Boże nas naucza, że tak. Że poprzez niewiarę poprzez nieposłuszeństwo Słowu Bożemu, mimo takiej możliwości uniknięcia gniewu Bożego, spotkamy się z gniewem Bożym. Kto nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim, żeśmy przeczytali. List do Rzymian, 2:5. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Czyż to nie jest przestroga? Wystarczy mieć zatwardziałe serce, nieskruszone serce, uparte serce, robiące ciągle po swojemu. I jaki jest rezultat? Gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienie sprawiedliwego sądu Bożego. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, gniew Boży nieuchronnie nadchodzi. W objawieniu 6:15 czytamy: I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Przychodzi czas, bo to, co przeczytaliśmy z objawienia, to dopiero czas, który przychodzi, kiedy to Ojciec i Syn razem objawią swój gniew przeciwko wszelkim ludziom bezbożnym. Ludziom, którzy, jak tu przeczytaliśmy, przez zatwardziałość i nieskruszone serce zgromadzili dla siebie gniew na dzień gniewu. Jak można uniknąć gniewu Bożego? To, cośmy do tej pory powiedzieli, samo już odpowiada. Bóg uczył zawsze ludzi, jak mają uniknąć gniewu, jak mogą uniknąć. Już przez proroków Starego Testamentu o tym mówił. W prorocie Sofoniasza w 2 jest napisane: zbierzcie się, zbierzcie narodzie niesforny, zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana. Szukajcie Pana. Wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. To była zapowiedź, to było wezwanie, żeby się zacząć zbierać w swoim życiu duchowym, szukać Boga, żeby ukryć się w tym dniu gniewu, żeby znaleźć bezpieczne miejsce. I my dzisiaj wiemy, że jest takie bezpieczne miejsce. Schronienie, pewne schronienie przed gniewem Bożym. Jakie to miejsce? W Chrystusie Jezusie. Bóg takie miejsce przygotował przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Kiedy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, kiedy ukryjesz się w Nim, jesteś bezpieczny przed gniewem Bożym, jak Noe ze swoją rodziną wszedł do arki i był bezpieczny w dniu, gdy Bóg wylewał gniew na ówczesny świat. Był bezpieczny, padało, grzmiało, trzaskało, a oni sobie siedzieli w arce i mówili: ja, ha, 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 ha. Byli szczęśliwi, byli bezpieczni, przeżyli. Tak ja i Ty w Jezusie Chrystusie jesteśmy bezpieczni, schronieni przed gniewem Bożym, bo On wziął na siebie ten gniew, bo On przyjął na siebie gniew Ojca za nasze grzechy. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Rzymian 5:1. Pokój mamy z Bogiem, czyli Bóg się na nas nie gniewa. Nigdy się nie będzie gniewał, jeżeli jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Już się Bóg na nas nie gniewa, słuchajcie. Mówię to do wierzących, mówię to do tych, którzy uwierzyli, którzy wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa. Kto bowiem uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Jeśli uwierzysz w swoim sercu i ustami wyznasz, zbawiony będziesz. Pokój z Bogiem. Bóg się nie gniewa. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Rzymian 8:1. Żadnego potępienia. Ej, uśmiechnijcie się. Mówię to do wierzących. Dla tych, którzy jeszcze nie wierzą w Jezusa, nie macie się co uśmiechać. Trzeba zapłakać. Trzeba rozedrzeć szaty. Trzeba coś rozedrzeć serce. Trzeba coś z tym zrobić. Bo przychodzi dzień gniewu. Nikt nie przetrwa tego dnia gniewu o własnych siłach. Tylko jeden mógł to zrobić. Syn Boży. Wziął gniew na siebie. Gniew za nasze grzechy. Tylko Bóg był w stanie stawić temu czoła. I On stawił temu czoła. Jako nasz arcykapłan przyjął ten gniew. Wypił ten kielich gniewu, abyśmy my już nie musieli się z tym zmierzyć. Czy to nie wspaniałe? Słuchajcie, kielich gniewu nie mógł pominąć Syna Bożego. Dlaczego? Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dał, wydał Go na śmierć, wydał Go na ten straszne doświadczenia, tę czarną godzinę, wydał Go, bo miłował grzeszników, bo miłuje grzeszników. Nie można było tego inaczej załatwić. Kielich gniewu nie minie też ludzi bezbożnych, jak żeśmy przeczytali. Nie mają się co łudzić. Mogą sobie wymyślać różne koncepcje, mogą sobie jakieś prognozy jakieś tam roztaczać przed sobą. Mogą sobie obiecywać to czy tamto, mogą się chwytać tej czy innej religii czy filozofii. To nic nie da, bo przyjdzie dzień gniewu Bożego i zaskoczy wszystkich bezbożnych. Kielich gniewu ominie tylko tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tylko tych, za których On ten gniew na sobie poniósł. Prorocka zapowiedź tego to Izajasza 12:1. I powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. To jest sedno tego, co się stało z nami. Byliśmy kiedyś synami gniewu. Byliśmy, podlegaliśmy gniewowi Bożemu. Gniew Boży na nas ciążył. Ale teraz gniew ustał, ponieważ znaleźliśmy się w umiłowanym Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Więc kielich gniewu nie mógł ominąć Syna Bożego z wiadomego powodu. Nie ominie ludzi bezbożnych. Niech nas ominie ten kielich. Nas niech ominie ten kielich. Wiemy, jak to może się stać. Tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa. Ale nie martwą wiarę, nie jakąś intelektualną tylko wiarę, nie jakąś taką wiarę, no ja wierzę, że jest Jezus, ja wierzę, że On był. Żywą wiarę. Wiarę polegającą na posłuszeństwie Słowu Bożemu, na tym drżącym sercu, żeby się Jemu podobać, żeby Jego wolę wypełniać, żeby każdego dnia dochodzić do tego, co miłe w Jego oczach. Żeby Go nie rozgniewać, żeby Go nie zasmucić. Miejmy to w naszych sercach, bracia i siostry. Jak Syn miał to w sercu, żeby Ojca swojego w niebiesiech nie zasmucić, tak my miejmy jako ci, którzy dostali prawo nazywać się dziećmi Bożymi przez wiarę w Syna Bożego, tak my nośmy to w sercu. I ten kielich nas minie. Niech minie nas ten kielich gniewu. Mamy to obiecane. Mamy drogę prostą do tego. Powstańmy.